Harry Frankfurt o wciskaniu kitu. Jedną z najbardziej uderzających cech naszej kultury jest ogromna ilość wciskanego kitu. Wszyscy o tym wiemy. Każdy z nas dorzuca swój kamyczek. Jednak przyjmujemy tę sytuację za oczywistą. Większość z nas wierzy, że potrafi rozpoznać kit i nie da się wystrychnąć na dudka. Przeto fenomen wciskania kitu nie wzbudził dotąd żywszego zainteresowania i nie stał się przedmiotem wnikliwych dociekań. W rezultacie nie wypracowaliśmy precyzyjnego poglądu na temat specyfiki, przyczyn powszechnego występowania oraz funkcji wciskania kitu. Nie dopracowaliśmy się również pogłębionej analizy roli, jaką odgrywa w naszym życiu. Innymi słowy, brakuje nam podbudowy teoretycznej. Chciałbym przystąpić do wypełniania tej luki, przedstawiając niniejszą analizę filozoficzną, przeprowadzoną w celu wstępnego rozeznania się w sytuacji. Pominę wady i zalety wciskania kitu z punktu widzenia retoryki. Pragnę jedynie określić z grubsza, czym jest wciskanie kitu oraz co różni je od tego, czym nie jest. Bądź też ujmując rzecz nieco inaczej, naszkicować ogólną strukturę konceptu. Wszelkie sugestie co do warunków logicznie koniecznych i lub wystarczających, by zaistniało zjawisko wciskania kitu, siłą rzeczy są arbitralne. Po pierwsze, zwrot wciskanie kitu bywa niekiedy stosowany bardzo swobodnie, w charakterze pospolitej obelgi, nie posiadającej ściśle określonego zakresu znaczeniowego. Po drugie, samo zjawisko jest tak rozpowszechnione, a przy tym amorficzne, że każda próba wzięcia go w karby lapidarnej, precyzyjnej definicji musi się wydać drakońska. Niemniej powinno być możliwe sformułowanie kilku użytecznych uwag, choć raczej nie liczmy na to, że będą rozstrzygające. W końcu większość zupełnie podstawowych pytań na temat wciskania kitu nie tylko pozostaje do dzisiaj bez odpowiedzi, lecz co gorsza w ogóle nie została postawiona. O ile mi wiadomo, zagadnieniom tym poświęcono dotąd bardzo niewiele uwagi. Nie dokonałem przeglądu literatury w dużej mierze dlatego, że nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. Po prawdzie jedno oczywiste źródło narzuca się samo. Oxford English Dictionary. Hasło bullshit figuruje w suplemencie. Słownik wyjaśnia również słowo bull i niektóre terminy pokrewne. Nie sprawdzałem w innych słownikach, ponieważ nie znam odpowiedników bullshit i bull w żadnym języku poza angielskim. Inne godne uwagi źródło stanowi tytułowy esej Prevalence of Humbug Maxa Blacka. Nie mam jedynie pewności co do tego, jak bardzo bliskie znaczeniowo są słowa kit i blaga, humbug. Oczywiście nie są one całkowicie jednoznaczne i nie da się ich stosować wymiennie. Ich zastosowania różnią się od siebie. Jednak owe różnice zdają się w większym stopniu wynikać z nakazów uprzejmości i pewnych innych względów retorycznych, niż z odmiennych zakresów znaczeniowych. Powiedzenie blaga będzie znacznie grzeczniejsze, a przy tym mniej dosadne, niż stwierdzenie, że ktoś wciska nam kit. Dla potrzeb dyskusji przyjmijmy, że pomiędzy tymi dwoma określeniami nie zachodzi istotna różnica znaczeniowa. Blag proponuje pewną liczbę synonimów słowa blaga, m.in. banialuki, duby smalone, czcze gadanie, bzdety, matactwo i szalbierstwo. Powyższa lista interesujących skądinąd odpowiedników niewiele jednak wnosi do naszych rozważań. Blag podejmuje również bezpośrednią próbę zmierzenia się z problemem określenia specyficznej natury blagi, proponując następującą definicję. Blaga. Oszukańczo-fałszywe przedstawienie, ocierające się o kłamstwo, szczególnie poprzez pretensjonalną wypowiedź bądź działanie, własnych myśli, uczuć lub stanowiska mówiącego. Podobna formułka mogłaby posłużyć za prowizoryczną definicję wciskania kitu. Zanim przystąpię do sformułowania własnej, skomentuję poszczególne elementy definicji Blacka. Oszukańczo-fałszywe przedstawienie. Trąci to nieco tautologią. Black ma niewątpliwie na myśli, że blaga została nieodzownie zamierzona, czy też zaplanowana w celu wprowadzenia w błąd, że nie jest to zwykłe fałszywe przedstawienie mimo woli. Innymi słowy, jest to fałszywe przedstawienie z premedytacją. Skoro więc, jak wynika z samej definicji tego pojęcia, zamiar wprowadzenia w błąd jest niezbywalną cechą blagi, właściwość bycia blagą przynajmniej w jakiejś części, jest zależna od stanu umysłu sprawcy. Co za tym idzie, nie może być identyczna z żadną z właściwości, czy to przyrodzonych, czy to relacyjnych, samej wypowiedzi, będącej nośnikiem blagi. Pod tym względem właściwość bycia blagą podobna jest do właściwości bycia kłamstwem, która nie jest identyczna ani z fałszywością, ani z żadną inną właściwością wypowiedzi wygłoszonej przez kłamiącego, lecz wymaga, by kłamiący wygłosił daną wypowiedź w pewnym określonym stanie umysłu, a mianowicie z zamiarem wprowadzenia w błąd. Powstaje pytanie, czy blaga lub kłamstwo posiadają jakiekolwiek istotne cechy niezależne od intencji i przekonań osoby wygłaszającej, czy też przeciwnie, jakakolwiek wypowiedź pod warunkiem, że wygłaszająca ją osoba znajduje się w odpowiednim stanie umysłu, może stać się nośnikiem blagi lub kłamstwa. W niektórych przypadkach kłamania możemy o kłamstwie mówić tylko wtedy, kiedy wygłoszona wypowiedź jest fałszywa. W innych autor wypowiedzi może kłamać, mimo że wypowiedziane przez niego stwierdzenie odpowiada prawdzie, pod warunkiem, że on sam uważa je za fałszywe, a przy tym kieruje się zamiarem wprowadzenia w błąd. A jak się rzeczy mają w wypadku blagi czy wciskania kitu? Czy warunki bycia blagą lub wciskaniem kitu spełnia dowolna wypowiedź, wygłoszona z właściwą, by się tak wyrazić, intencją? Czy też oprócz tego daną wypowiedź muszą wyróżniać jakieś szczególne cechy własne? Ocierające się o kłamstwo. Powiedzenie, że blaga ociera się o kłamstwo, ma zapewne na celu podkreślenie, że aczkolwiek wykazuje ona pewne cechy znamionujące kłamstwo, to jednak niektórych zasadniczych cech kłamstwa nie posiada. Musi tu wszak chodzić o coś jeszcze. W końcu każde bez wyjątku użycie mowy wykazuje jakieś, acz nie wszystkie cechy znamionujące kłamstwo, jak choćby te, że jest użyciem mowy. Jednak twierdzenie, że każde użycie mowy ociera się o kłamstwo, z pewnością nie jest prawidłowe. Określenie blaga wywołuje obraz jakiegoś kontinuum, na którego pewnym odcinku plasuje się kłamstwo, przy czym blaga w całości zajmuje odcinek wcześniejszy. Cóż to może być za kontinuum, gdzie blaga poprzedza kłamstwo? Zarówno blaga, jak i kłamstwo stanowią odmiany fałszywego przedstawienia. Na pierwszy rzut oka nie jest jednak wcale jasne, w jaki sposób różnicę dzielącą owe odmiany fałszywego przedstawienia można interpretować jako różnicę w stopniu natężenia. Szczególnie poprzez pretensjonalną wypowiedź bądź działanie. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, według Blacka, blaga stanowi nie tylko kategorię mowy, lecz także kategorię działania. Można ją popełnić zarówno słowem, jak i czynem. Po drugie, użycie określenia szczególnie wskazuje, że Black nie uważa pretensjonalności za podstawową, ani nawet całkowicie nieodzowną cechę charakterystyczną blagi. Bez wątpienia duża część popełnianych blag jest pretensjonalna. Ponadto, co się tyczy wciskania kitu, to zbitka pretensjonalny kit, pretentious bullshit, jest w języku angielskim wyrażeniem niemal obiegowym. Skłaniam się jednak ku twierdzeniu, że jeśli wciskany kit jest pretensjonalny, to owa pretensjonalność jest skutkiem pretensjonalnej motywacji, leżącej u podłoża wciśnięcia danego kitu. Nie należy zaś do zespołu cech konstytutywnych kitu jako takiego. Fakt, że jakaś osoba zachowuje się w sposób pretensjonalny, nie decyduje moim zdaniem o tym, że każda jej wypowiedź nieuchronnie będzie wciskaniem kitu. To pewne, że często tak właśnie się dzieje. Nie należy jednak zakładać, że pretensjonalność jest stałym i koniecznym motywem wciskania kitu. Fałszywe przedstawienie własnych myśli, uczuć lub stanowiska mówiącego. Zastrzeżenie, że autor blagi przede wszystkim fałszywie przedstawia samego siebie, niesie ze sobą bardzo istotne implikacje. Po pierwsze, ilekroć chcemy rozmyślnie przedstawić w fałszywym świetle cokolwiek, nie możemy tego uczynić, nie przedstawiając niejako przy okazji w fałszywym świetle stanu własnego umysłu. Oczywiście możemy przedstawić fałszywie tylko to i nic więcej, udając na przykład pragnienie albo uczucie, którego w istocie wcale nie doznajemy. Przypuśćmy jednak, że dana osoba, czy to dopuszczając się kłamstwa, czy też w jakiś inny sposób przedstawia fałszywie coś innego. W takim przypadku z konieczności przedstawia fałszywie co najmniej dwie rzeczy. przedstawia fałszywie to, o czym mówi, to znaczy stan rzeczy będących tematem lub związanych z tematem wypowiedzi, a czyniąc to nie może uniknąć przedstawienia w fałszywym świetle stanu własnego umysłu. Zatem ktoś, kto kłamie co do kwoty pieniędzy w swojej kieszeni, podając informacje odnośnie do tej kwoty, daje jednocześnie do zrozumienia, iż sam w nią wierzy. Jeśli kłamstwo odniesie zamierzony skutek, ofiara zostanie oszukana podwójnie. Poweźmie bowiem fałszywe przekonanie co do dwóch spraw: kwoty pieniędzy w kieszeni kłamiącego oraz stanu umysłu tegoż. Trudno przypuszczać, by Black chciał utrzymywać, jakoby w każdym bez wyjątku przypadku blaga odnosiła się do stanu umysłu jej autora. Ostatecznie nie istnieje żaden szczególny powód, by blaga nie mogła dotyczyć innych rzeczy. Black prawdopodobnie ma na myśli, że blaga nie bywa popełniana li tylko w celu wprowadzenia słuchaczy w błąd co do faktycznego stanu rzeczy, o których akurat mowa, lecz przede wszystkim ma raczej na celu wywołanie u słuchaczy fałszywego wyobrażenia o tym, co się dzieje w głowie mówcy. Kreowanie takiego wyobrażenia stanowi przeto zarazem główny cel, jak i najważniejszą cechę konstytutywną blagi. Powyższe odczytanie definicji Blacka pozwala sformułować hipotezę wyjaśniającą, dlaczego scharakteryzował on blagę jako ocierającą się o kłamstwo. Kłamiąc co do kwoty pieniędzy w mojej kieszeni, nie wypowiadam się wprost na temat moich przekonań. Ktoś mógłby przeto uznać, iż aczkolwiek dopuszczając się kłamstwa, z całą pewnością fałszywie przedstawiam stan mojego umysłu, jednak owo fałszywe przedstawienie, w odróżnieniu od fałszywego przedstawienia kwoty pieniędzy w mojej kieszeni, nie stanowi kłamstwa w ścisłym tego słowa znaczeniu. A to dlatego, że nie wypowiadam się eksplicite na temat tego, co jest w mojej głowie. Z mojej wypowiedzi mam w kieszeni $20, nie wynika również bezpośrednio, czy sam w to wierzę, czy nie. Z drugiej strony, nie da się zaprzeczyć, iż utrzymując to, co utrzymuję, daję wam całkiem solidne podstawy do wyrobienia sobie pewnego przekonania o tym, co istotnie myślę. W szczególności daję wam podstawy do przypuszczenia, iż wierzę, że w mojej kieszeni znajduje się $20. Owo hipotetyczne przypuszczenie mija się z prawdą, a więc kłamiąc, wprowadzam was w błąd również co do stanu mojego umysłu, nawet jeśli faktycznie nie wypowiadam żadnego kłamstwa na ten temat. W tym świetle stwierdzenie, że przedstawiam fałszywie własne przekonania w sposób ocierający się o kłamstwo, nie jawi się już jako niewłaściwe bądź nieuzasadnione. Spostrzeżenia Blacka znajdują potwierdzenie w rozlicznych sytuacjach znanych nam z życia codziennego. Weźmy choćby przemawiającego z okazji Dnia Niepodległości mówcę, rozwodzącego się górnolotnie na temat naszego wspaniałego, błogosławionego kraju, którego ojcowie założyciele, wiedzeni ręką Boga, wyznaczyli nowy początek dla całej ludzkości. Jest to niewątpliwie blaga. Idąc za wywodem Blacka, powiemy, że mówca nie dopuszcza się kłamstwa. Kłamałby jedynie wtedy, gdyby kierował się zamiarem rozbudzenia w słuchaczach przekonań, sam uważając je za fałszywe co do takich spraw jak: czy nasz kraj jest, czy nie jest wspaniały i błogosławiony, czy jego ojców założycieli rzeczywiście wiodła ręka Boga i czy tym, co uczynili, w istocie było stworzenie nowego początku dla całej ludzkości. Tymczasem mówcy w ogóle nie interesuje, co jego słuchacze sądzą na temat ojców założycieli, roli boskiego przewodnictwa w historii ich kraju i temu podobnych. A jeśli nawet, to wygłaszając swoją orację, kieruje się czymś zgoła innym. Nie ulega wątpliwości, iż by oracja z okazji Dnia Niepodległości była blagą, nie jest konieczne, aby mówca uważał wygłaszane przez siebie twierdzenia za nieprawdziwe. Przeciwnie, jak sugeruje rozprawka Blacka, nasz orator zamierza za pomocą owych stwierdzeń wywołać pewne wrażenie na temat swojej osoby. Nie próbuje fałszować historii Ameryki. Obchodzi go jedynie, co ludzie będą myśleć o nim samym. Pragnie, by go uznali za patriotę, za człowieka zdolnego do głębokich wzruszeń i wzniosłych myśli na temat historii, początków i misji dziejowej jego kraju. Człowieka dumnego z przeszłości swojej ojczyzny, lecz równocześnie pokornego wobec Boga, etc. Definicja Blacka zdaje się zatem pasować do pewnego istniejącego modelu. Niemniej nie uważam takiej charakterystyki za ścisłą ani wyczerpującą w odniesieniu do wciskania kitu. Nie da się niczego zarzucić twierdzeniom, że wciskanie kitu ociera się o kłamstwo, jak to Black mówi o bladze, ani że ci, którzy się go dopuszczają, w pewnym sensie fałszywie przedstawiają samych siebie. Jednak rozwinięcie tych dwóch właściwości, zaproponowane przez Blacka, jest w znacznym stopniu chybione. Skonstatowawszy powyższe, przejdę teraz do próby sformułowania nieco bardziej precyzyjnej oceny zasadniczych właściwości wciskania kitu. W tym celu zamierzam rozważyć pewien epizod z życia Ludwiga Wittgensteina. Wittgenstein powiedział kiedyś, że poniższa strofa Longfellowa mogłaby mu służyć za motto. W rańszych dniach sztuki u dawnych ludzi szła najstaranniej budowa. Mistrz przy najskrytszej cząstce się trudzi, bo jej przed Bogiem nie schowa. Sens tych wersów jest zupełnie jasny. Dawni majstrzy nie chadzali na skróty. Wykonywali robotę skrupulatnie, poświęcając jednaką uwagę wszystkim aspektom swojej pracy. Każdy element był przemyślany, starannie zaprojektowany i wykonany zgodnie z nakazami sztuki. Rzemieślnicy nie rozluźniali dyscypliny nawet wtedy, gdy wykonywali elementy w normalnych warunkach niewidoczne dla oka. Choć wada pozostałaby w ukryciu, sumienie nie dałoby im zasnąć. Niczego więc nie zamiatano pod dywan, lub też można by rzec, nie ciskano kitu. Wydaje się, iż można założyć istnienie analogii pomiędzy niestarannie wykonanymi bublami, a wciskaniem kitu. Na czym miałaby ona polegać? Czy podobieństwo zawiera się w tym, że produkcję wciskanego kitu nieodmiennie charakteryzuje niestaranność i byle jakość, że nie bywa cyzelowany, że wytwórca nie wkłada w wytworzenie swojego dzieła pieczołowitej troski o szczegół, jak to sugeruje Longfellow? Czy każdy wciskający kit jest nieodzownie bezmyślnym partaczem? Czy produkt jego wysiłków zawsze musi być niechlujny i niewytworny? Nie da się ukryć, że słowo shit na to by właśnie wskazywało. Ekskrementy w żadnym wypadku nie są efektem projektowania i starannego wykonania. Są najzwyczajniej w świecie produktem wydalania bądź wypróżniania. Mogą przybierać mniej lub bardziej spoistą formę, w żadnym razie jednak nie bywają cyzelowane. Pojęcie cyzelowanego kitu budzi pewien wewnętrzny opór. Pieczołowita dbałość o detale wymaga dyscypliny i bezinteresowności. Pociąga za sobą przyjęcie standardów i uznanie ograniczeń uniemożliwiających uleganie impulsom i kaprysom. Łączenie bezinteresowności z wciskaniem kitu zdaje się rażąco niestosowne. Nie jest jednak aż tak absurdalne, jak można by sądzić. Branże reklamy i public relations, a ostatnimi czasy również świat polityki, dostarczają nam licznych przykładów tak jawnego i niczym niezłagodzonego wciskania kitu, że trzeba je zaliczać do klasyki gatunku. Wybitni dysponujący ogromnym doświadczeniem fachowcy, wspierani przez zaawansowane techniki badań rynku i opinii publicznej oraz testy psychologiczne najnowszej generacji, pracują niestrudzenie nad tym, by każde słowo i każdy obraz, będący ich dziełem, trafiły prosto do celu. Trzeba tu jednak coś jeszcze dodać. Nawet najbardziej skrupulatny i pieczołowity wytwórca kitu zawsze próbuje coś ukryć przed naszym wzrokiem. Jego pracę, podobnie jak pracę niechlujnych partaczy, charakteryzuje specyficzna niedbałość sprzeciwiająca się bezinteresownej, surowej dyscyplinie, czy też wymykająca się jej nakazom. Owej niedbałości nie można, jak widać, utożsamiać ze zwykłą bumelką bądź lekceważeniem detali. W odpowiednim czasie postaram się poddać je bardziej szczegółowej krytyce. Wittgenstein poświęcił znaczną część swoich filozoficznych wysiłków rozpoznawaniu i zwalczaniu tego, co nazywał zdradziecko szkodliwymi formami niedorzeczności. Najwyraźniej to samo czynił w swoim życiu prywatnym. Opowiada o tym anegdota przytoczona przez panią Pascal, która przyjaźniła się z nim w Cambridge w latach 30. Przeszłam zabieg wycięcia migdałków i leżałam w Evelyn Nursing Home, użalając się nad sobą. Odwiedził mnie Wittgenstein. Wycharczałam. Czuję się jak pies, który wpadł pod samochód. Oburzył się serdecznie. Nie wiesz, jak czuje się pies, który wpadł pod samochód. Kto wie, co się właściwie wydarzyło? Wydaje się rzeczą niezwykłą, niemal niewiarygodną, by ktoś mógł zareagować oburzeniem na słowa, które jakoby miała wypowiedzieć Pascal. Określenie swojego samopoczucia w sposób jakże niewinnie bliski oklepanemu wyrażeniu, zdychać jak pies, nie jest na tyle prowokujące, by mogło wywołać tak żywą i mocną reakcję. Jeśli porównanie Pascal jest niedopuszczalne, to któraż metaforyczna lub aluzyjna wypowiedź taka nie jest? Może więc nie było dokładnie tak, jak opowiada Pascal? Może Wittgenstein spróbował zażartować, ale mu nie wyszło? Zbeształ Pascal tylko na niby, bawiąc się swoją małą hiperbolą, lecz ona źle zrozumiała ton i intencje jego protestu. Wzięła oburzenie filozofa za dobrą monetę, gdy on tymczasem próbował jedynie rozweselić ją żartobliwym w swej przesadzie krytycyzmem, czy też łajaniem. W takim wypadku przytoczone wydarzenie wcale nie jest niewiarygodne czy dziwaczne. A jeśli Pascal się nie zorientowała, że Wittgenstein stroi sobie żarty, to może przypuszczenie, iż mógł coś takiego powiedzieć na serio, nie było całkowicie pozbawione podstaw? Znała go i wiedziała, czego się po nim spodziewać. Bez względu na to, czy jej zrozumienie uwagi Wittgensteina było właściwe czy też opaczne, musiało pozostawać w jakimś związku z jej wyobrażeniem o nim jako człowieku. Możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuścić, że jeśli nawet Pascal błędnie oceniła intencje Wittgensteina, to jednak owa ocena pozostawała w zgodzie z jej wyobrażeniem o filozofie. Jej samej musiała się wydać sensowna. Na potrzeby niniejszego wywodu nie kwestionuję ścisłości relacji Pascal, zakładając, że w tym, co się tyczy metaforycznego lub aluzyjnego języka, Wittgenstein rzeczywiście zdolny był posunąć się do takiego absurdu, jak w cytowanej anegdocie.